wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Zaczynam od tej myśli, którą wczoraj już na homilii powiedziałem. Jakoś samemu mnie się spodobała i na to liczę. Rzeczywiście, że ten krok do tyłu, który robimy, pozwala nam dalej skoczyć do przodu. Czy te cięciwe w łuku, prawda, gdy naciągamy, że wtedy strzała leci dalej. I że chodzi nam rzeczywiście o to, żeby na chwilę jakby zatrzymując się podczas tych rekolekcji, czy nawet robiąc krok w tył, później z nową siłą, którą otrzymamy od Ducha Świętego, wystrzelić do przodu. Mówię o tym w taki sposób, dlatego że taka jest logika świętego Dominika. To jest logika karkołomna w tym świecie, nieznana. Święty Dominik w to bardzo wierzył. Ja przyznam, że dopiero ostatnio tego doświadczam w moim życiu jako kaznodzieja wędrowny. Nigdy nie byłem tak wypoczęty, nigdy nie miałem tyle czasu na modlitwę, nigdy nie miałem tyle czasu na studiowanie, jak jeżdżąc po prostu jak wariat po tym świecie. Jak siedziałem w klasztorze grzecznie, spokojnie, to nigdy nie miałem na to wszystko czasu. I to jest pomysł właśnie świętego Dominika, bo by się czasami nam mogło wydawać, że jak żyjemy tak intensywnie w tym świecie i rzeczywiście realnie doświadczamy takich trudów tego szybkiego życia, to znaczy, że to właściwe życie powinno być wolne, spokojne, takie wyciszone. Nie taki jest pomysł świętego Dominika na życie. Spokojne i wyciszone. Wręcz odwrotnie. I to jest zupełnie nowe w tym świecie. I będę chciał o tym do was mówić. Wracam do naszego krzyża. Może warto powiedzieć na początku, że zawdzięczamy go siostrze Dominice Sobolewskiej i już świętej pamięci ojcu Witoldowi Słabigowi, który był tutaj kiedyś przełożonym, i właśnie siostrę Dominikę, która wtedy była na Gródku w Krakowie, mniszką dominikańską, ją poprosił o to, żeby nam taki krzyż, taką ikonę krzyża napisała, jak to się mówi, o ikonach, i żeby ona mogła zaistnieć, zawisnąć w centralnym miejscu naszego klasztoru, naszej modlitwy. I święta siostra Dominika zgodziła się na to, bo już się do tego 3 lata przygotowała wcześniej. I najpierw miała ten krzyż malować dla nowicjatu, ale potem siostry się rozmyśliły i w tym nasza wygrana, prawda? Żeby pełnię prawdy odsłonić, ona chodziła do szkoły pisania ikon do jezuitów. Ale jak widać, nie bardzo jej to zaszkodziło. Natomiast ci wszyscy, którzy z was związani są z jezuitami, mogą się teraz dobrze poczuć. Prawda? Że to jest też tutaj, palce swoje maczali w tym dziele jezuici. To naszym ekumenicznym mieście Łodzi jest bardzo ważne. My się z tymi jezuitami naszymi przyjaźnimy nawet. Oni są tak serdeczni, że aż nieprzyzwoicie serdeczni dla nas. Ostatnio zadzwonił do mnie przeor, proboszcz, to się nazywa superior u nich, ojciec Remi, i zaproponował nam wspólną drogę krzyżową dominikańsko-jezuicką. Takich rzeczy jeszcze nie bywało w tym świecie. To jest możliwe tylko w Łodzi. Więc w najbliższy piątek taka się odbędzie u jezuitów, bo oni pięknie mówią: wy nie macie kościoła, nasz kościół jest do waszej dyspozycji. Nie, no nigdzie na świecie tak nie ma, naprawdę. Więc tylko taki kawałek na plus dla jezuitów. Ten krzyż powstał w 2005 roku. Teraz, bo to warto może dodać, siostra Dominika przeniosła się do Irlandii i tam mieszka w klasztorze, jeżeli ktoś by jej szukał. Natomiast wracam do tego, krzyża, jeszcze żeby była pełnia poznania. Oczywiście dalej zachęcam, żeby sobie wziąć broszurkę, jakby ktoś bardziej chciał poznawać. I widzimy na rogach krzyża właśnie cztery symbole ewangelistów i później cała pasja świętego ojca Dominika, czyli dziewięć sposobów świętego Dominika. Jak widzicie, i to jest też powód, dlaczego ja występuję dzisiaj w takim pięknym, pełnym stroju dominikańskim. Bardzo rzadko mi się zdarza zakładać kapę dominikańską, ale jak zobaczyłem, jak święty Dominik jest ubrany na tej ikonie, więc nie chciałem być gorszy i nie robić mu wstydu, więc również ubrałem pełny strój. Myślę, że to jest też ważne, bo jeżeli się zajmujemy obrazem, to warto rzeczywiście obraz widzieć w całej pełni. I ten habit otrzymaliśmy od Matki Bożej. Dokładnie otrzymał go święty Reginald z Orleanu, gdy Matka Boża mu się objawiła. Jako ta, która jest mistrzynią mody, zna się na tym najlepiej na świecie, bo jest błogosławiona między niewiastami. I ona właśnie taki habit nam sprezentowała. I my od 800 lat bez zmian chodzimy w takim habicie właśnie. Nie? Różnie można o nim myśleć w różnych epokach przez 800 lat. Pamiętam jeden z braci, który był hrabią, spytał swojej matki, hrabiny, jak postrzega go w tym habicie. Ona powiedziała, nawet ładny, może jednak zbyt teatralny. Ale wielu właśnie braci wstąpiło do tego, a nie innego zakonu, zauroczeni byli właśnie, że ten habit tak wygląda. Ale to jak wygląda, to jak wygląda, może nie, dla niektórych wyglądać jak strój pingwina, natomiast ważne jest to, co jest zamysłem. Ten habit oznacza czystość, ta biała część, prawda, że żebyśmy zachowywali i żyli w czystości, a ta czarna jest jakby ochroną przed sposobem myślenia i życia według tego świata. Taka jest wykładnia znaczenia tego naszego habitu, dlatego on tak wygląda. Też można by to dodać tylko, że ten biały materiał wziął się stąd, że wtedy takie białe płótno było najtańszym materiałem, jaki był dostępny. No teraz wygląda na ekskluzywny, prawda? Chociaż ja mam to pomięty zwykle. Natomiast chodzi o coś, że się bardziej brudzi. No brudzi się, wszystkie ubrania się brudzą tak samo, tylko na białym bardziej widać. Więc tyle a propos habitu, ale wydaje mi się, że to jest ważne, ponieważ to jest tradycja, w której my jesteśmy od 800 lat. I tym samym Dominik, za którym mamy podążać, to jest właśnie jego dziedzictwo. I on, jeżeli na niego patrzymy, bo warto, i do tego bym bardzo zachęcał już od początku tych rekolekcji, warto go poznać i warto się z nim zaprzyjaźniać. Mówię to może nawet trochę na wyrost, dlatego że moje doświadczenie jest takie, zwłaszcza w ostatnim czasie, że święty Dominik dużo bardziej daje się poznać osobom świeckim niż moim współbraciom. Dlatego że on ma taką siłę i taki urok w sobie, urok duchowy, że bardzo wielu ludzi, którzy mają podobne serce, podobne pragnienia, jakby odnajdują go jako swojego ojca. I nawet jak do końca sobie nie zdają z tego sprawy, kim był i co zrobił, to jakoś lgną do niego. I rzeczywiście tak jest. Święty Dominik był wielki święty. No tak się mówi, mniejszy, większy, nie wiadomo jak to zmierzyć. Ale naprawdę to był ten, który poznał Królestwo Boże już będąc, czy jeszcze będąc na ziemi, dogłębnie. Ja sobie to uświadomiłem, jak kiedyś miałem takie doświadczenie, rozmawiałem z takim gitarzystą basowym. No i tak po chwili rozmowy pytam go, a co ty byś, bracie, chciał w życiu robić? A on mówi, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wypędzać złe duchy. Spodziewałem się odpowiedzi, że więcej koncertów grać albo płytę nagrać. Zaskoczył mnie. Ale odebrałem to jako pychę. Nie? Na szczęście się umówił ze mną na rozmowę i ja sobie się przygotowałem jak dominikanin w punktach, jak będę mu wybijał tę pychę z głowy. Ale na szczęście 3 minuty przed jego przyjściem pomodliłem się. I usłyszałem w sercu, jakby taki wkurzony anioł mówi, a popatrz na swojego ojca. I nie przychodzi mi do głowy mój tato Stanisław, tylko święty ojciec Dominik. I krótka wykładnia. Uzdrawiał chorych, uzdrawiał. Wskrzeszał umarłych, wskrzeszał. Wypędzał złe duchy, wypędzał. Jak on zapukał, to mu się grzecznie przyznałem, jak o nim pomyślałem dzień wcześniej i jakie miałem zamiary, ale powiedziałem też mu o tej modlitwie i powiedziałem mu, że ja jestem ostatnim, który mógłby mu wybijać z głowy to, co robił mój ojciec. Więc rzeczywiście mało tego, że czynił cuda za swojego życia i to takie grube, nazwijmy to, to jest wodzem kaznodziejów. W takim sensie, że on w kaznodziejstwie, czyli w głupstwie głoszenia słowa, odnalazł drogę, która jest drogą pełną. Że jeżeli pójdziesz tą drogą, wszystko, całe bogactwo Królestwa Bożego jest dla ciebie dostępne. Nie? Że to nie jest żaden wycinek, że to nie jest żaden fragmencik, ale ta droga jest absolutnie drogą do pełni. Owszem, miał wątpliwości, dlatego że raz w widzeniu trafił do nieba i zobaczył, że w niebie nie ma żadnych dominikanów. Zasmucił się bardzo i zaczął płakać, jak to miał w zwyczaju, bo był Kastylijczykiem. Gorąca krew hiszpańska, prawda? Emocjonalnie przeżywał dość różne rzeczy i zaczął beczeć tam w tym niebie, aż się zainteresował Pan Jezus. I podszedł do niego i mówi, Dominiku, czemu płaczesz? On mówi, bo ta droga, którą odszukałem, nie prowadzi do zbawienia, nie prowadzi do nieba. Wtedy Pan Jezus miał się zwrócić do Maryi, żeby odsłoniła połę płaszcza, w którym była i gdy ona odsłoniła, okazało się, że pod płaszczem są wszyscy bracia dominikanie. I że tam jest nasze miejsce w niebie. Więc jeżeli byście gdzieś nas szukali, jakbyście tam trafili, to pod płaszczem Matki Bożej. Ale właśnie w tym jest rzecz, że on zobaczył jeszcze za życia, że w tym charyzmacie, na tej drodze głoszenia Ewangelii jest pełnia. Znajdziesz pełnię duchowości. Dlatego jest tam i dużo pracy, i dużo piękna, i odpoczynku, i świętowania, i wysiłku, i królowania. Każdy poziom, prawda, który jest dostępny i potrzebny do zbawienia ludzkiego, w tym charyzmacie znajdziesz. Dlatego też święta Teresa Zawilla bardzo kochała świętego ojca Dominika. Bo widziała w nim tego, który odnalazł to, co nazywa się zaślubinami z Bogiem, czyli pełnię bóstwa i człowieczeństwa. Mówię o nim, dlatego że warto przejść przez te rekolekcje nie tylko z czymś, ale z kimś. I nie ma lepszego patrona, jeżeli mam mówić o jego pasji, jak właśnie sam święty Dominik. Więc mógłbym powiedzieć tylko, jako jego syn, nie bójcie się. To jest bardzo dobry towarzysz, bardzo dobry święty, który was w bardzo szybki sposób bardzo wiele może nauczyć. Duchowość dominikańska jest wciąż do odkrycia. Tak jak mówię, ostatnio doświadczam, że ludzie świeccy dużo szybciej odnajdują świętego Dominika i duchowość dominikańską niż my. Dlatego, że przez te 800 lat były wzloty i upadki i my mamy teraz w moim przekonaniu wzlot, ale wzlot, jak to wzlot, rodzi się z upadku. Więc pamiętam, jak ja przyszedłem do zakonu, to kompletnie nie wiedziałem, kto to był święty Dominik i praktycznie nic się nie dowiedziałem o tym i o duchowości dominikańskiej również. Kończąc nowicjat, wiedziałem tylko jedno zdanie, że duchowość, ono jest bardzo medialne, prawda? Duchowość dominikańska polega na braku duchowości. Super brzmi, tylko że jakbyś chciał ją uprawiać, to nie wiesz, o co chodzi. I tak żyłem latami, dopóki sam gdzieś tam nie zacząłem szukać. Przede wszystkim właśnie świętego Dominika, a potem za tym, co idzie jego duchowości. W naszych czasach, po Soborze Watykańskim II, tak jak wczoraj przywołałem ten fragment, to nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ewidentnie widać, że Duch Święty teraz kładzie akcent na świeckich i świeckich posyła do głoszenia. Tym bardziej dla nas jest ważne, dominikanów, żeby, że tak powiem, nie zwolnić, nie? Tylko służyć tak, jak możemy, naszym sposobem głoszenia Ewangelii. Natomiast jednocześnie, tak jak widzicie, bo to się dzieje na naszych oczach, inaczej też by was tu prawdopodobnie nie było, gdyby Duch Święty tak nie prowadził Kościoła w tych czasach, że powołuje właśnie świeckich, każdego z nas, każdą z nas, do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. Na różne sposoby. Czy tak jak dominikanie, czy tak jak franciszkanie. Święty Franciszek mówił tak, głoś Ewangelię, w razie konieczności używaj słów. My, dominikanie, tego nie rozumiemy. Ale oni to dobrze rozumieją. Też dlaczego? Dlatego, że święty Franciszek, mówiąc w zupełnym skrócie, jeżeli go spytali, jaki chcesz mieć habit, on odpowiedział prosto. W formie krzyża. Więc franciszkanie są obleczeni w krzyż. Więc oni nie muszą już nic gadać tak naprawdę. Nie? My mamy książkę w ręku, tak są przedstawiani dominikańscy święci, a franciszkańscy z krzyżem. Nie? Zresztą święty Franciszek powiedział, niech krzyż będzie waszą księgą. Nie? Więc to jest inny sposób, ale też o to samo chodzi. O co chodzi w waszym głoszeniu Ewangelii? To jest pytanie i myślę, że z tym pytaniem można do świętego Dominika uderzać. Nie? Zwłaszcza, że też pojawiają się nowe formy duchowości, żeby być na czasie, choćby właśnie w tych dniach, w tym tygodniu gościmy w Łodzi małe siostry i małych braci Baranka. Oni są przy katedrze, coś tam chodzą, po tamtym rejonie Łodzi teraz od rana i żebrają o chleb, bo to jest odnowione zgromadzenie, takie, które istnieje dopiero 27 lat i one, czy oni żyją z żebractwa i chodzą, kiedyś byli tutaj u nas, więc chodzili tu po Polesiu, więc chodzili od drzwi do drzwi prosić o kromkę chleba. No, zobaczyli, że Polesie rzeczywiście jest ubogie, bo tam, gdzie zyskali kromkę chleba, w następnym mieszkaniu spotykali człowieka, który nie jadł od 2 dni i musieli mu oddać tę kromkę chleba. Więc to jest dla nich też ważne doświadczenie. Oni przede wszystkim, opierając się na duchowości świętego Dominika i świętego Franciszka, chcą żyć z żebractwa, czyli z opatrzności Bożej, tak jak my na początku. Ja nazywam teraz dominikanów, że jesteśmy zakonem postżebraczym. Jak widzicie, jak ładnie mieszkamy. Natomiast oni starają się wrócić do źródeł i w taki sposób żyć. Czasami ich zwija straż miejska, bo nie można żebrać, ale oni mówią, że tak żyją od 800 lat i jakoś ich puszczają. W każdym razie są małe siostry, mali bracia Baranka, którzy na nowo uchwycili te 27 lat temu charyzmat świętego Dominika, świętego Franciszka i chcą układać swoje życie według tego charyzmatu. To jest ich pomysł, ale myślę, że wy też możecie odkrywać dla siebie swój pomysł głoszenia Ewangelii. Tym to jest ważniejsze. Tak jak mówiłem też wczoraj w homilii, to wszystko ma się rodzić z modlitwy. Że widzimy Jezusa, który wychodzi na górę przemienienia, aby się modlić i podczas tej modlitwy się przemienia. I dokładnie o taką intuicję też nam chodzi w naszym życiu. Żeby podczas modlitwy doświadczyć tego przemienienia, uzdolnienia do tego, by iść i głosić. To jest ważne jeszcze z takiego powodu. Wydaje mi się to też nowa i świeża myśl. Mianowicie my dość dobrze odnawiamy łaskę Chrztu Świętego. Przynajmniej tak, jak was widzę, w takiej ilości przystępujących do Komunii Świętej. Że mamy Chrzest Święty i potem chcemy odnowić tę łaskę chrztu przez powracanie do łaski uświęcającej. Przez sakrament pojednania, przez sakrament też przyjmowania Eucharystii, jak modliliśmy się w modlitwie po komunii, który gładzi też nasze grzechy. Przyjęcie Eucharystii gładzi też nasze grzechy. I ten moment taki oczyszczenia, przywracania tego, co mamy z Chrztu Świętego, jest w Kościele dość ogarnięty, że tak powiem. Natomiast bierzmowanie, jak spytamy, w jaki sposób odnawiasz swój sakrament bierzmowania? To większość z nas się zdziwi, bo nie ma żadnego konfesjonału, do którego my można pójść odnowić sakrament bierzmowania. Na czym by to miało polegać? Na tym, że idziesz, aby się wspólnie pomodlić o rozeznanie swojej misji, a później, jeżeli rozeznamy, żeby się pomodlić o wylanie potrzebnych darów i łask do tej misji potrzebnych. To się bierze z sakramentu bierzmowania. Odnowienie sakramentu bierzmowania, czyli tej dojrzałości, do której mamy dorastać. Prawda? Że to ma być. I tego jest niewiele. I nie chodzi mi o jakieś charyzmatyczne tylko pomysły, bo we wspólnotach charyzmatycznych czasami właśnie to się dokonuje, prawda, jako modlitwa wstawiennicza choćby, ale tu chodzi o coś dużo ważniejszego, dużo bardziej też powszechnego. I myślę, że to się będzie wydarzać, jeżeli rzeczywiście Pan Bóg przez Ducha Świętego uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii, wszystkich. Nie? Dlatego potrzebujemy tej modlitwy, która pozwoli nam odkryć misję, tak jak też w modlitwie wiernych choćby się modliliśmy, żeby odkryć nasze powołanie, czyli misję, i potem, żeby Pan Bóg miał szansę mnie wyposażyć we wszystkie potrzebne dary i łaski do wypełnienia tej misji. I warto za tym pójść i o to się zatroszczyć, jeżeli jesteśmy posyłani, ponieważ jeżeli się nie zatroszczymy, to będziemy wychodzić do misji nadzy. I tacy, którzy właśnie nawet nie wiedzą, o co im chodzi. Ja bardzo często niestety widuję taki sposób ewangelizacji, że wychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą, a potem sami jeszcze się w tym plączą. Więc nikomu źle nie życząc, a wręcz odwrotnie, warto by było zadbać bardzo konkretnie o te momenty. Tak jak mówiłem też, że Dominik to była gorąca krew, kastylijczyk. Bardzo mi się spodobało, jak jeden z kaznodziei mówił o świętym Dominiku rok temu. Nigdy tego nie słyszałem w taki sposób. On biegał wokół ołtarza, mówiąc to, z mikrofonem i mówił: święty Dominik miał ogień w nogach, miał ogień w nogach. I że to jest charyzmat świętego Dominika. Ten ogień nie jest przypadkowy, dlatego że nawet jego matce, gdy miała go urodzić, bo nosiła już go pod sercem, przyśnił się pies z pochodnią, że rodzi psa z pochodnią, który biegnie potem przez cały świat i zapala cały świat. Więc to jest intuicja już w łonie matki świętego Dominika. Więc on na pewno ma ogień taki, który go popycha do tego, by iść. To widzimy choćby też w Maryi, gdy przychodzi anioł, zwiastuje, mówi tylko jedno słowo, że krewna Elżbieta, prawda, jest w szóstym miesiącu, a Maryja dostaje ogień w nogach i już w te góry zasuwa. Nie? To potem tylko mówi jedno słowo, prawdopodobnie szalom, i Duch Święty zstępuje na Jana Chrzciciela i tam już jest taniec, nie wiem jaki, hip-hopowy czy inny, ale po prostu dzieje się, Elżbieta woła, okrzyk, prawda, skądże mi to? I tak, więc to się dzieje, nie? I nie chodzi mi tylko o takie emocjonowanie się. Mnie może się trochę udzieliło od świętego Dominika, więc się emocjonuje. My, Słowianie, jesteśmy bardziej powściągliwi. Więc nawet będąc powściągliwym Słowianinem, warto zobaczyć, że o ten ogień chodzi. Święty, znów mówię święty, tak uważam rzeczywiście, że on jest święty, wspomniany już przeze mnie ojciec Joachim Badeni, kiedyś głosił rekolekcje dla sióstr. Oczywiście jako hrabia był bardzo grzeczny, więc powiedział, oczywiście sióstr to nie dotyczy. A potem powiedział, Duch Święty, ogień, płomień, żar. Często w klasztorze zostało już tylko centralne ogrzewanie. A od kaloryfera niczego nie zapalisz. I fajnie jest, jak jest ciepło, ale jak nie ma tego płomienia wewnętrznego, od którego można zapalić ten świat, to to nie jest to, o co chodzi w głoszeniu Ewangelii. I jeżeli zbliżamy się do świętego Dominika, to warto taką mądrość w sobie mieć, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia i czego można się spodziewać. Pierwszy sposób modlitwy, żebym od tego nie uciekł, to jest modlitwa obecności. Widzimy też, że jako właśnie Kastylijczyk, gorący Hiszpan, święty Dominik modli się całym ciałem. My bardzo mało mamy takiego doświadczenia. Raczej sobie właśnie siedzimy na rekolekcjach na przykład, prawda? Albo klękniemy, czasami postoimy. Nie? Że to, co fascynowało braci, dlatego też podglądali świętego Dominika, oprócz tego, że chcieli zobaczyć, skąd się bierze w nim ten ogień, to właśnie to ich ciekawiło, że on na tej modlitwie był cały czas w ruchu. Jak się przyglądacie, właśnie, że się kłaniał, że wstawał, że robił te strzałki, że kładł się krzyżem, że wstawał, że siadał, czytał, że wstawał, rozkładał ręce, znów klękał, kładł się krzyżem, biczował się nawet. Te wszystkie rzeczy cały czas w ruchu. Nie? Jak często ludzie na przykład mi przychodzą do mnie i mówią, przysypiam na modlitwie. Święty Dominik nie przysypiał raczej. A? Owszem, przysypiał na posiłkach, jak bracia zaświadczają, ale na modlitwie raczej nie. Bo też umiał uruchomić to, co jest w naszym ciele. I pierwszym takim sposobem modlitwy, o którym chcę powiedzieć, to jest głęboki ukłon. Pozwolę sobie przeczytać to, co nasi bracia z XIII wieku napisali króciutko. Pokornie kłaniał się przed ołtarzem, jakby Chrystus, którego ołtarz symbolizuje, był tam obecny rzeczywiście i osobiście. Nakazywał również braciom, aby w taki sam sposób uniżali się przed całą Trójcą Świętą, gdy odmawia się uroczyście chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak czasami widzicie Dominikanów, że się skłaniają na chwałę Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, no to już teraz rozumiecie, skąd się to wzięło. Od XIII wieku to samo. Więc to jest zalecenie świętego Dominika. Po co to wszystko? Po co zaczynać swoją modlitwę od ukłonu? Żeby znaleźć się na właściwym miejscu. Żeby być tym, kim jestem. Jednocześnie, żeby Bogu pozwolić być tym, kim On jest. Takie zdanie kiedyś usłyszałem. Pozwól Bogu być Bogiem, a sobą być człowiekiem. Nie? Sobie być człowiekiem. Więc to jest ta intuicja, że nim w ogóle zacznę się modlić, żebym stanął na tym miejscu, które jest moim miejscem. Nie? Można powiedzieć w pokorze, można powiedzieć w uniżeniu, ale nie o to w tym tak naprawdę chodzi. Bo pokora, jakby powiedział mój patron, święty Tomasz z Akwinu, to jest prawda. Nim zaczniesz się modlić, najpierw stań w prawdzie. Nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie, ja mam niestety, że modlę się często z biegu. I my żyjemy w takim świecie, który do tego jakoś nas popycha, żeby jak siedzisz, to już stoisz, jak stoisz, to już idziesz, jak idziesz, to już biegniesz, jak biegniesz, to już siedzisz. Nie umiemy robić tego, co robimy właśnie. Nie umiemy być w tym miejscu, w którym rzeczywiście jesteśmy. Jeżeli tak jest, także w modlitwie, to trochę trudno się dziwić, że się dzieje całkiem co innego, niż byśmy chcieli, żeby się działo. I wydaje się to bardzo proste, ale właśnie to jest bardzo trudne w tej prostocie, żeby znaleźć się na swoim miejscu. I nie o to chodzi, że zawsze nisko. Nie, na swoim miejscu. Tak jak mówi Biblia, uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Ale nie w takim sensie uniżcie się, że jesteście gorsi niż jesteście. Tylko, że właśnie On jest Bogiem, ja jestem człowiekiem, to On jest wyżej, ja jestem niżej. Taka jest prawda, koniec, kropka. Jeżeli na to sobie pozwolimy, w ogóle całkiem inaczej wszystko dalej idzie. Tu może warto przywołać jeszcze jedno słowo. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo, które rodzi się, jak pięknie po polsku to wychodzi, ze słuchania. Posłuszeństwo. Że to pierwsze przykazanie, czy nawet można by powiedzieć przykazanie zerowe, Szemma Izrael, nim będą kolejne przykazania, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną i tak dalej, i tak dalej. To najpierw jest słuchaj Izraelu. Po co słuchaj? Żebyś usłyszał. Po co masz usłyszeć? Żeby być posłusznym. Brata Jana kiedyś zaczepiłem. Taki brat jest w Warszawie, taki dość powściągliwy. Mówię, jak usłyszeć Pana Boga, go spytałem. A on mówi, żeby usłyszeć, trzeba słuchać. I koniec, poszedł. Więc Szema, słuchaj, żeby usłyszeć, jak usłyszysz, żeby być posłusznym, czyli być na właściwym miejscu. I ten szacunek, który święty Dominik oddaje, czy przed ołtarzem, czy przed krzyżem, czy właśnie przyzywając Trójcy Świętej, on jest potrzebny jeszcze z jednego powodu. Mianowicie z tego, żeby mieć też szacunek do drugiego człowieka. Jeżeli masz szacunek do Boga, z tego szacunku do Boga rodzi się naturalnie szacunek do drugiego człowieka. Oczywiście, kiedy stajesz w prawdzie o Bogu, o sobie i o tym drugim człowieku. Jeżeli potrafisz się uniżyć przed Bogiem, to będziesz też potrafił służyć bliźniemu. A jeżeli nie, będzie ci bardzo trudno. Tyle może o tym pierwszym sposobie modlitwy Dominika. Drugim sposobem, o którym piszą bracia, to było leżenie krzyżem. Bardzo rzadko teraz praktykowane, ale obecne. Jeżeli byliście na liturgii wielkopiątkowej, to podczas liturgii wielkopiątkowej kapłan wchodzi w ciszy i pierwsze, co robi, kładzie się krzyżem i dłuższą chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. My to jako Dominikanie praktykujemy też przed złożeniem ślubów. Gdy śpiewamy antyfonę do świętego ojca Dominika, wtedy wszyscy bracia, którzy składają śluby, kładą się i leżą krzyżem. Wtedy, jak skończy się ta antyfona, prowincjał czy przełożony staje i mówi: czego żądacie? A bracia odpowiadają: miłosierdzia Bożego i waszego. To jest właśnie doświadczenie miłosierdzia, że ja kładę się krzyżem, twarzą do ziemi, żeby moje serce było przeniknięte skruchą. Czyli, żebym był gotów przyjmować nowe rzeczy. Bo jeżeli nie umiem przyjąć tego, kim jestem, jako ten właśnie leżący, można powiedzieć nawet nędzny, to nie będę umiał przyjmować kolejnych rzeczy, które będą mnie w życiu spotykały. I to jest bardzo ważne. To jest też świadomość zależności od łaski, że ja we wszystkim zależę od łaski Bożej. Bardzo mi się podoba takie zdanie świętego. Ja wszystkich uświęcam. Ale tak uważam, że jest święty znowu. Papieża Franciszka. On mówi, Bóg nie wymaga od ciebie niczego, czego by ci wcześniej nie dał. Czyli, że nasze życie, takie jakie jest, ono jest z łaski Bożej. Bóg mi udziela darów, a potem dopiero ja mogę ich używać. Jeżeli mi Bóg by nie udzielił tych darów, to w ogóle by nie było żadnego tematu. Na pewno by nie chciał z nich korzystać. To jest też uzdrawiające i pocieszające, że ja, będąc nawet w taki sposób uniżony, mogę być podniesiony. Że ja na tym świecie żyję z łaski, nie własną siłą, nie własną mocą. Tym samym jako kaznodzieja to jest dla mnie bardzo ważne, że jeżeli wychodzę i głoszę Ewangelię, to nie głoszę siebie, tylko głoszę Boga. Ale kiedy mogę głosić Boga? Tylko wtedy, kiedy Go przyjmę. No bo jak inaczej? Jeżeli przyjmę Jego miłość, jeżeli przyjmę Jego miłosierdzie, jeżeli przyjmę to, że On mnie z tej podłogi podniesie, to wtedy ja Jego mocą, Jego siłą, siłą Jego podniesienia, ja mogę iść i głosić Ewangelię. To też jest ważne w kontekście mojego przywiązania czy uwolnienia się od moich grzechów. Bo Bóg może mnie uwolnić od grzechów wtedy, kiedy ja otwieram Mu drzwi, otwieram Mu serce. To, co Jezus mówi bardzo wyraźnie, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jeżeli ja uznam swoją słabość, uznam swoją grzeszność, to wtedy mogę doświadczać podniesienia przez Boga. Tyle, że jak Bóg mnie podnosi, to jednocześnie mnie napełnia swoją łaską i napełnia mnie swoim miłosierdziem. Czyli, że ja już wychodzę właśnie napełniony do głoszenia Jego miłością, Jego życiem. Że już nie koncentruję się na swojej mądrości, inteligencji, zaradności, tylko na Nim samym. To, dlaczego to jest ważne? Bo ziarnem, które Pan Bóg chce siać w tym świecie, nie jest jakieś słowo mądrości, które ja mam przekazywać, tylko ziarnem jestem ja i ty. Nie? Czyli ziarnem jest słowo, które się we mnie stało ciałem. To jest ziarno, które Pan Bóg chce siać w tym świecie. Dlatego pozwólmy Mu sięgnąć i Jemu podnieść to ziarno z ziemi, nie? Żeby potem On mógł je zasiać tam, gdzie chce. I im bardziej ja jestem na to otwarty, im bardziej jestem podatny, tym lepiej. I to nie jest wcale, nie o to chodzi, że ja tu jestem taki pokorny, taki uniżony, tak się na tą ziemię, na tą zimną posadzkę kładę i taka ofiara z mojej strony. Nie, to jest wielkie wołanie i pragnienie, żeby Bóg przyszedł do mnie i mnie podniósł, i mnie napełnił, i mnie posłał. To taki jest zamysł w tym. Nie? I to jest rzeczywiście radosna nowina, a nie tylko takie cierpiętnictwo, jak to można by widzieć w pierwszym wejrzeniu. Tym bardziej, jak przechodzimy do trzeciego, bo się nam czas nieubłaganie kurczy, do trzeciego sposobu modlitwy, o którym chcę dzisiaj powiedzieć i zaraz będę lądował, mianowicie biczowanie. Tak tu widzicie, w lewym z mojej strony, z waszej strony, prawym dolnym rogu, święty Dominik nie ma już kapy, bo do biczowania się kapę zdejmowało. Biczowanie to brzmi strasznie, nie? Prawda? Ale przyznam, że troszeczkę mnie to uwolniło od takiej straszności, jak podszedłem do ojca Stanisława Dobeckiego w Poznaniu i on był takim rzeczywiście super ojcem, miał już ponad 80 lat i go kiedyś dziennikarz spytał, jak ojciec przeżywa starość w klasztorze, na co on miał powiedzieć, nie wiem, nie mam takiego doświadczenia. I gdy ja go spytałem o biczowanie, jak to było, bo jeszcze w jego czasach było biczowanie, już w naszych nie ma, przynajmniej na razie. Jak to było, ojcze Stanisławie, z tym biczowaniem? A on mówi, o, dobrze robiło na krążenie. Więc nie wiem do końca, na ile mu wierzyć, nie wierzyć. W każdym razie to, że tak mi powiedział, po prostu mnie wyluzowało w tym temacie, bo mi się to kojarzyło tylko z tymi biczownikami z krzyżaków albo jakieś straszne rzeczy. Natomiast wcale nie o to chodzi tu, nie? To jest oczywiście związane z taką intuicją, gdzie widzimy w Biblii, w Ewangelii, jak Pan Jezus bierze i plecie bicz ze sznurków i wypędza przekupniów ze świątyni. Nie? Właśnie tych, którzy czynią z domu mojego ojca jaskinię zbójców. Nie? Jezus mówi, nie czyńcie z domu mojego ojca targowiska, nie? Bo to jest dom Boży i brama do nieba. Nie? Pozwólcie, żeby to miejsce zachowało swoją nieskalaność i czystość. I w tym sensie tylko można rozumieć ascezę. Powiem uczciwie, bardzo mało kto, ja chyba nie wiem, czy kogoś spotkałem w swoim życiu, a jeżeli mógłbym policzyć na palcach jednej ręki, o kim mógłbym powiedzieć, że się zna na ascezie w dzisiejszym świecie. Dlatego, że tak jak rozmawiałem, bo rozmawiałem z bardzo wieloma osobami na ten temat, takimi, którzy już mają też doświadczenia różne, przedsoborowe, posoborowe. I oni porównywali sposób myślenia o ascezie przed soborem i teraz, i że to są dwa różne podejścia. Mówiąc krótko, wcześniej było to jakaś rama, w którą trzeba było się wcisnąć, a teraz to bardziej jest poszukiwanie nie ascezy, tylko kogoś, kogo mogę spotkać. Czyli tak jak Pan Jezus mówi, jeżeli zabiorą ci Pana Młodego, wówczas będziesz pościł. Nie? Po co? Żeby go odnaleźć. Nie? Żeby skoncentrować się na Nim. I to też właśnie bardzo często, myślę, w poście nas oszukuje, że się koncentrujemy na poście, a nie na oblubieńcu. A tu chodzi o to właśnie. Można by o tym dużo mówić, ale nawet z powodów czasowych nie będę poruszał tego tematu. Natomiast rzeczywiście warto zobaczyć w tym, jak święty Dominik się biczuje, przede wszystkim takie pragnienie, żeby spotkać samego Jezusa. Że to jest Jego tęsknota, żeby oczyścić tę świątynię, żeby Panu Jezusowi nic nie przeszkadzało w niej zamieszkać. I to nie po jakiejś części, tylko w całości, w pełni, ile tylko się da. Przyznam, że bardzo wielkie mam nadzieje, i to już będę kończył, jak widzę to, co się dzieje w Kościele, również w tym małym Kościele, którym są Dominikanie, i to Dominikanie w Polsce. Ostatnio spotkałem jednego z braci, który wrócił z Bolonii, gdzie spędzili tydzień, przy grobie świętego Dominika i pytam go, jak tam ten czas. A on mi opowiada króciutko, że już przed samym wyjazdem poszli do celi, w której umarł święty Dominik, żeby tak posiedzieć kwadrans i pomodlić się jeszcze przed wyjazdem. I mówi tak, jak zaczęliśmy się ojcze modlić, to skończyliśmy po 2,5 godziny. To my chyba nie bylibyśmy do tego zdolni. Więc jest w młodzieży coś, o czym nam się nie śniło. Że Duch Święty przychodzi, że święty Dominik takie łaski nam wyprasza w dzisiejszym świecie, których wyjątkowo może, które można by było spotkać w poprzednich pokoleniach. Nie wiem dlaczego, nie będę tutaj osądzał. Natomiast przyznam, że mam w tym wielkie nadzieje. Dlatego ośmielam się do was mówić w taki sposób i zachęcać was naprawdę do wysokich rzeczy, żebyście nie zostawali na małym, tylko naprawdę Bóg, myślę, że święty Dominik, widzi w was ogromny potencjał do tego, jak z was uczynić głosicieli. I skończę Teresą z Avila. Ona mówiła o swoich siostrach. Moje siostry umieją być uniżone, ale bardzo często są małoduszne. Jak ja przyglądam się Kościołowi w dzisiejszym świecie, także młodym ludziom, bardzo dużo widzę małoduszności. Niepotrzebnie w moim przekonaniu. Ona dodawała tak. Siostry mówią, o, święty Dominik, święty Franciszek, to byli wielcy święci, a my... Wtedy biła pięścią w stół i mówi, jeżeli to zdanie z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 wers, Jezus Chrystus wczoraj i dziś jest ten sam, na wieki ten sam. Jeżeli to zdanie jest prawdziwe, to Jezus Chrystus jest ten sam dla świętego Dominika, Franciszka i dla ciebie. I będzie do ciebie przychodził tak samo jak do nich. W niczym nie jesteś inny niż święty Dominik i święty Franciszek. Jeżeli otworzysz swoje serce i dasz się duchowi poprowadzić, to zrobi w tobie większe rzeczy niż zrobił w świętym Dominiku i świętym Franciszku, łącznie z całym szacunkiem do naszych ojców. Ale gdyby tak było, już mówiąc tak po ludzku, żeby ojciec się cieszył, że jego córka czy syn są głupsi, czy mniej mogą niż on, to by był fatalnym ojcem. Natomiast święty Dominik, jak umierał, on mówił do braci bardzo wyraźnie, będziecie mogli dużo większe rzeczy robić niż ja robiłem, ponieważ ja idę do ojca. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do jutra. Mam nadzieję, że będę bardziej zdyscyplinowany czasowo. Proszę was, weźcie ze sobą świętego Dominika. Pozwólcie mu się w tych dniach szczególnie prowadzić. Zapewniam was, nie zawiedziecie się. Amen.